Zapraszamy na audycję Aktualności Dnia po 16. Słuchając audycji Aktualności Dnia, jesteś bliżej wydarzeń w naszej ojczyźnie i w świecie. Zapraszamy.
Drodzy Państwo, naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan dr Marian Szołucha, ekonomista, wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie doktorze, w Sejmie miała miejsce debata nad informacją rządu w sprawie działań legislacyjnych podejmowanych w latach 2016-18, prowadzących do uszczelnienia systemu podatkowego, zagwarantowania dochodów budżetowych pozwalających na realizowanie licznych programów społecznych, bo też to widzimy, chociażby te 500+, teraz 500+ już na pierwsze dziecko i pomoc ludziom, emerytom, rencistom. Jak pan ocenia to, co stało się w ostatnich latach, bo tak jakby wydawało się, że to jest niemożliwe, gdy jeszcze sięgniemy wstecz ostatnie 8 lat przed rządem Prawa i Sprawiedliwości, PO-PSL, mówi się, że ta luka to 250 miliardów dolarów. I ja gdzieś znalazłem sobie takie zestawienie, że za te 250 miliardów można by wybudować 6250 kilometrów autostrad, jeżeli budowanie 1 kilometr byłby wart 40 milionów złotych. No to trudno sobie nawet wyobrazić, ile by tej autostrady było w porównaniu nawet z tym, co dziś mamy.
Można by, ojcze, jeszcze przez 10 lat finansować program Rodzina 500+, można by zbudować 1 000 000 nowych mieszkań, można by w Polsce wprowadzić darmowe leki dla wszystkich na 6 lat. To są takie obrazowe porównania ilustrujące, jak wielka suma pieniędzy przez dwie kadencje rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u przeciekła budżetowi, a więc nam wszystkim, jako uczciwie płacącym na co dzień podatki, czy to osobom fizycznym, czy przedsiębiorcom, przez palce. Według szacunków Ministerstwa Finansów faktycznie 250 miliardów. Według szacunków poważnej firmy konsultingowej, audytorskiej, międzynarodowej PwC 265 miliardów w jej raporcie pod tytułem Wyłudzenia VAT, luka podatkowa w 2016 i prognoza na 2017 rok. Koniec cytatu. Z tego raportu tak właśnie wynika. Faktycznie bardzo wiele zadziało się na polu legislacyjnym po jesiennych wyborach roku 2015, ale uważam, że...
A musieliśmy tak długo czekać, żeby coś takiego się stało? No bo ekonomiści, ci, którzy zarządzają budżetem, wiedzą, na co potrzebne są pieniądze, prawda, a nawet na co można by je wydatkować, no widzą, że dzieje się źle.
Problem faktycznie był olbrzymi. Alarmowano o jego skali ze wszystkich możliwych stron. Nie tylko wspomniane przeze mnie firmy konsultingowe, ale także think tanki polskie, zagraniczne, także organizacje branżowe skupiające przedsiębiorców tych uczciwych, na przykład z branży paliwowej, także związki zawodowe funkcjonujące w obrębie służb powołanych do tego, by podatki do kasy państwa ściągać, także Komisja Europejska, koniec końców, według której w latach 2006-2015 luka w VAT urosła z 0,6% PKB do 2% PKB, a więc trzykrotnie. W ostatnim roku rządów Platformy Obywatelskiej, czyli w roku 2015, polski budżet stracił przez lukę podatkową i niską ściągalność, niską efektywność w ściąganiu podatków 40 miliardów złotych, to jest czterokrotność niemal ubiegłorocznego deficytu budżetu naszego państwa. Problem był zresztą nie tylko w przypadku VAT-u, ale problem był także z innymi kategoriami podatkowymi. Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT. Proszę sobie wyobrazić, że w 2008 roku dochody budżetu państwa z tytułu tego podatku wyniosły 35 miliardów złotych, a w roku 2015, czyli 7 lat później, 33 miliardy złotych. O 2 miliardy złotych mniej, mimo że łącznie gospodarka polska urosła wtedy, biorąc pod uwagę oczywiście nasz produkt krajowy brutto, o około 50%. Rosliśmy powoli, ale przez 7 lat nazbierało się tego całkiem sporo, a dochody podatkowe nie rosły, a okresowo nawet spadały, nawet jeśli rosły, to zupełnie nieproporcjonalnie do wzrostu gospodarczego, bo tak, gdybym miał na przykład porównać dochody z VAT-u, jeszcze na chwilę wracając do tego podatku, to w roku 2015 do budżetu wpłynęły 123 miliardy złotych z jego tytułu. W roku 2011, czyli 4 lata wcześniej, było to 121 miliardów złotych, więc niewiele mniej. W zasadzie był to konstans. Natomiast na rok bieżący to jest kwota już sięgająca niemal 180 miliardów złotych, a przecież stawka podatku VAT wcale nie urosła. Przecież nie pojawiły się w ogóle w naszym systemie podatkowym jakieś szczególnie wysokie, nowe obciążenia, czy to, jak mówię, dla osób fizycznych, czy to dla przedsiębiorców, a budżet ma się lepiej, deficyt spada, mimo iż wydatki rosną. Wydatki rosną na takie programy społeczne, jak wspomniana Rodzina 500+, i inne oczekiwane przez Polaków, program Dostępność Plus, program 300+, czyli wyprawka, i cała reszta jest obniżony, przecież CIT dla firm najmniejszych do rekordowo niskiego poziomu 9%, jest niski, bo proporcjonalny ZUS dla rozpoczynających swoją działalność gospodarczą. Teraz zapowiedziano realizację kolejnych pomysłów, łącznie z tą słynną 13. emeryturą i innymi, 500+ na pierwsze dziecko, etc. Wszyscy to zapewne z dyskusji, która się toczy w mediach w ostatnich tygodniach, dobrze znamy. Teraz o tych działaniach legislacyjnych, o które ojciec pytał na wstępie, które rzeczywiście zostały podjęte począwszy od roku, no już przyjmijmy, 2016. Przede wszystkim uważam, że istotne było powołanie do życia Krajowej Administracji Skarbowej jako jednego organizmu, który...
Takie ujednolicenie tych służb, tak?
Tak jest. I powołanie do życia jednego ich wspólnego kierownictwa, to nie była nowa koncepcja. To był powrót do koncepcji, której nie zdążono zrealizować w roku 2006 i 2007 i który Platforma odwiesiła na wieszak na pełnych 8 lat, na dwie pełne kadencje parlamentu. Krajowa Administracja Skarbowa to służba celna, to urzędy Izby Skarbowe oraz pion kontroli skarbowej, które wcześniej funkcjonowały w oderwaniu od siebie i często po prostu przepływ między tymi służbami, przepływ informacji, nie mówiąc już o koordynacji działań, był po prostu zdecydowanie za słaby. Dzisiaj wszystkie te służby kierowane przez jedną osobę, wiceministra finansów, pana Mariana Banasia, bo na końcu tych wszystkich procesów, o których rozmawiamy, są po prostu konkretni ludzie, tak jak byli konkretni ludzie na szczytach władzy, na szczytach także urzędniczych Ministerstwa Finansów w poprzednich latach, którzy zawinili, ewidentnie zawinili, co najmniej niedbałością, co najmniej zaniedbaniem wobec tego, co wtedy się działo, a Polska była, co tu dużo mówić, rajem dla przestępców podatkowych, dla agresywnych optymalizatorów, wyłudzaczy VAT-u i innych tego rodzaju osób oraz grup. Przyciągała jak magnes, nie tylko rozuchwalała rodzimych przestępców, ale także przyciągała jak magnes podobne osoby z innych krajów, bo takie osoby są zatrzymywane w Polsce obecnie, są stawiane im zarzuty. To są osoby z różnymi paszportami, z różnych stron, nie tylko Europy, ale także i świata. Polska została w wyniku tego procederu trwającego niemal dekadę okradziona na skalę największą, porównując wszystkie afery gospodarcze i finansowe III Rzeczypospolitej. Ta jedna, afera VAT-owska, przyćmiewa wszystkie inne razem wzięte swoim rozmiarem. I co gorsze, jak powiedziałem, była tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, świadomość już wtedy. To wynika z dokumentów, które wychodzą na światło dzienne stopniowo. Dokumentów oczywiście z archiwów Ministerstwa Finansów przede wszystkim. To wynika z rozmów nagranych w słynnej restauracji istniejącej już Sowa i Przyjaciele i innych tego rodzaju przybytkach warszawskich. Rozmów oczywiście pomiędzy ówczesnymi VIP-ami, ówczesnymi czołowymi polskimi politykami. No i cóż, dzisiaj dzięki poprawie z jednej strony finanse publiczne są niemal zrównoważone, z drugiej strony stać państwo polskie po prostu na więcej, nie tylko na programy społeczne, których część wymieniłem, ale także na to, by na przykład wzmocnić naszą obronność, by odmrozić płace w sferze budżetowej, by po prostu państwo polskie mogło także w wymiarze wewnętrznym odzyskać taką podmiotowość. KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa, to jednak nie był jedyny, moim zdaniem najważniejszy, ale przecież nie jedyny projekt legislacyjny, który został zrealizowany, bo to też o KAS-ie też mamy specjalną ustawę, ale był też pakiet paliwowy, który ograniczył skalę nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego konkretnego sektora. Mam nadzieję, że podobne pakiety w stosunku do innych sektorów także zostaną przygotowane i uchwalone. Mamy słynny JPK, czyli jednolity plik kontrolny, który stopniowo rozszerzany jest na kolejne deklaracje podatkowe, który pomaga wygrać wyścig czasem, bo często walka z przestępczością podatkową jest zwykłym wyścigiem z czasem, a ten wyścig narzędziem...
Tutaj, panie doktorze, czyli taki system miesięcznego raportowania zakupów i sprzedaży VAT, prawda?
Takiego natychmiastowego raportowania do systemu, za pomocą jednolitych plików, jak sama nazwa wskazuje, które natychmiast są agregowane, z których informacje wypływające są natychmiast agregowane w systemie Ministerstwa Finansów i KAS-u, co umożliwia korzystanie z narzędzi informatycznych, z tak zwanego big data, czyli z analityki olbrzymich zbiorów informacji. To pozwala szybciej namierzyć przestępstwo podatkowe, jego sprawcę. To pozwala po prostu działać szybciej, sprawniej i taniej. To pozwala także dobierać do kontroli podatkowych podmioty precyzyjnie niż to miało miejsce wcześniej, nie na ślepo. Ta metodologia przecież znana była, ta nowa metodologia stosowana obecnie, lepsza, bardziej efektywna, znana była z innych krajów. Ale to nie wszystko. Mamy split payment od kilku miesięcy, już prawie ponad rok, czyli tak zwaną rozdzielną płatność, z której dzisiaj nie korzystają wszyscy przedsiębiorcy, ale z tego, co mi wiadomo, to wszystkie spółki Skarbu Państwa i wielu prywatnych przedsiębiorców także dobrowolnie się na to decyduje.
Czyli jedna to należności, a druga to VAT, tak?
Tak jest. Chodzi o to, żeby rozdzielić płatność z tytułu danej faktury sprzedaży na jej kwotę netto oraz należny od niej podatek VAT, zwykle 23%, bo to jego podstawowa stawka, który wpływa na specjalne konto, a środki na tym koncie są zablokowane do momentu, w którym przedsiębiorca nie wykona płatności do Urzędu Skarbowego tytułu właśnie podatku VAT i wtedy automatycznie do tego przelewu jest kwota VAT-u dołączona. To uniemożliwia takie najbardziej prymitywne przestępstwa podatkowe, które polegały na tym, że pojawiały się firmy słupy czy krzaki, jak kto woli, w każdym razie nieuczciwe, nie odprowadzające VAT-u przez kilka miesięcy, a potem ulatniające się niczym komfora, zamykające swoją działalność i w zasadzie uniemożliwiało ten prosty proceder, ale bezkarny przez lata służbom skarbowym odzyskiwanie właśnie podatku VAT. Podatku VAT, który, to warto przypomnieć, jest pierwszym, najważniejszym źródłem dochodu budżetu państwa. Obecnie wynosi, jak mówiłem, około 170 miliardów złotych jego roczna kontrybucja do budżetu państwa. Drugim co do wielkości jest akcyza, także podatek pośredni, to około 70 miliardów złotych. I wreszcie dopiero trzecim jest podatek dochodowy od osób fizycznych, na którym często w dyskusjach politycznych się skupiamy, czyli PIT. PIT, który w budżecie państwa, którego wkład do budżetu państwa wynosi około 50 miliardów złotych i moim zdaniem będzie wynosił tak relatywnie coraz mniej w najbliższych latach, bo też taki jest trend ogólnoświatowy, że odchodzi się i słusznie od opodatkowania pracy.
Przepraszam, panie doktorze, postawimy tu kropkę, bo już czas na Radio Watykańskie, na naszej antenie, ale bardzo dziękuję,
bo również bardzo dziękuję.
Też światło rzuca na to, co dzieje się w państwie, w ekonomii. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, cześć Boże.
Naszym gościem był pan dr Marian Szołucha, ekonomista, wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu w Istula. To były aktualności dnia.